wszystkich, chociaż mało kogo widzę. No, nie będę miał co mówić przy tym slajdzie, ale przedmówca mnie wyprzedził. Cieszę bardzo się, że w jakimś tam w miarę licznym gronie się tu jeszcze znaleźliśmy na tej sesji poświęconej tematyce SQL Server 2016. Jak tam użytkownicy SQL Servera i obserwatorzy tego, co się dzieje, mogą się domyśleć, że te 60 minut to mamy co jechać, to tak naprawdę ekspres będzie po tych nowych możliwościach, ale myślę, że da Państwu obraz tego, co nowego się pojawia, w jakim kierunku się ta platforma rozwija. Pierwsze dwa to są slajdy takie stricte marketingowe, Microsoftowe, ale one nie wynikają tak z niczego, bo wynikają z tego, że Gartner robi regularne raporty, pokazując nam wszystkie produkty konkurencyjne danej technologiach. I jak widzicie Państwo, Microsoft we wszystkich tych obszarach mieści się w tym kwadracie liderów, czyli to oprogramowanie jest tym liderem. Ja chciałem zwrócić szczególną uwagę na najnowszy raport, który wyszedł jeszcze w październiku, pokazujący porównanie technologii bazonowych Operational Database Management System, czyli taki klasyczny SQL, ewentualnie z rozszerzeniami w kierunku NoSQL-a, w kierunku JSON-a. Jeszcze nie mamy 2016, a Microsoft niezły sukces uzyskał, szczególnie dla obserwatorów baz danych, którzy znają SQL-a od powiedzmy tych 15, 16 albo 20 coś lat, to widzą, jak duży postęp Microsoft z tym produktem zrobił. Z tym produktem, który, tak jak tutaj przedmówca powiedział, że jest MVP w kategorii SQL Servera. To jest w tej chwili produkt Data Platform. Tak na to patrzymy, bo my tak naprawdę nie zajmujemy się już teraz tylko i wyłącznie takim odpremisowym SQL Serwerem, tylko tak naprawdę całą różną platformą technologii związanych z danymi, tak? Czyli mamy tam Azure Storage, Azure Machine Learning, Azure Data Factory, różne rozwiązania Big Data. To jest ta platforma danych łącznie z tym SQL Serwerem, o którym będziemy mówić. Dlaczego wspomniałem o tych wszystkich rzeczach? Dlatego, że w innym raporcie znowuż Microsoft został pokazany jako produkt, który zaczyna to integrować, zaczyna to łączyć te rzeczy w jeden wspólny mechanizm, który jest wygodny, będzie dla nas wygodny w użyciu. I o tych feature'ach pod tym kątem też należałoby patrzeć i zachęcałbym, żebyście Państwo na to w tej kategorii spojrzeli. Od 2012 Microsoft zrobił taki fajny diagram, pokazując SQL Servera jako taki produkt na trzech nogach, tak? Mamy trzy nogi, jeden to jest ten Mission Critical Performance, druga to jest te rzeczy związane z tym BI-em, a trzecia jest z cloudem i z tą hybrydą, szeroko rozumianym skalowaniem w chmurze. I pod tym kątem będziemy patrzeć na te produkty. I teraz proszę zwrócić uwagę, te slajdy takie, które będę pokazywać, to są zebrane informacje, co nowego mamy związane w danym obszarze. I zobaczcie, że te slajdy zbierające w każdym kolorze są dość obszerne. Tego naprawdę dużo się pojawiło, jeśli chodzi o nowości w zakresie SQL Server 2016, który się niebawem pojawi. Możemy obecnie testować wersję CTP3. Kto jest zainteresowany, to może sobie ją pobrać. Kto chce, może założyć wirtualną maszynę na Azure i sobie potestować to CTP3. Nowy produkt, który naprawdę niesie ze sobą wiele zmian i wiele ciekawych, nowych rzeczy. I tak ja pozwolę sobie pokróciutkę naprawdę opowiedzieć o tych wszystkich elementach. Tutaj od razu zrobię małą reklamę. Za dwa tygodnie mamy SQL Day w Warszawie. SQL Day Lite to jest taka mniejsza wersja tej naszej konferencji SQL Day organizowanej przez Polish SQL Server User Group, czyli takie stowarzyszenie miłośników SQL Servera i około związanej technologii. I tam rozbieramy na te najważniejsze feature'y na części. Tam będzie można przez cały dzień słuchać tylko o tych szczegółach związanych z tymi feature'ami. Myślę, że dla tych, co bardziej się tym interesują, bardzo ciekawe pod tym kątem to będzie. Zajmijmy się tymi elementami, które się pojawiają z punktu widzenia działania tego Mission Critical Performance. Ci, co byli u mnie tam ponad godzinę temu na sesji, już posłuchali o tym, czym jest Operational Analytics. Operational Analytics jest odpowiedzią na to, że potrzeby rynku są tak naprawdę związane z analityką typu real-time, czyli czasu rzeczywistego, czyli analitykę taką, że są zdarzenia, są jakieś transakcje, które następują, a my chcemy je od razu analizować. Jeżeli Państwo się zastanowicie, no to workload, czyli sposób pracy serwera pod kątem in-memory, pod kątem OLTP jest zupełnie inny niż pod kątem analityki. Microsoft, chcąc poprawić wydajność tych rzeczy, zaprojektował coś nowego, bardzo fajnego, in-memory OLTP, który pozwoliło nam uzyskać niesamowitą wydajność pod kątem OLTP. Ale nadal pozostała ta kwestia, jak my te dane analizujemy. Jak ja będę takie suche dane analizować z systemu transakcyjnego, to albo będę miał problem ze współbieżnością, albo będę miał problem z wydajnością, albo z jednym i z drugim, tak? Czyli spada mi jakość transakcyjności kosztem tej analityki, które chcę robić, która może nawet nie być efektywna. Microsoft zaproponował nam teraz coś takiego, co nazwali to Operational Analytics. Operational Analytics, stąd się ta nazwa wzięła, że dotyczy tak naprawdę danych operacyjnych, które traktujemy tak, jakby były danymi analitycznymi. W obecnej architekturze standardowo wyglądałoby w ten sposób, że jest aplikacja kliencka, SQL Server, jakieś mechanizmy ETL, które przenoszą dane do jakiegoś rozwiązania BI-owego, które najczęściej to jest jakiś tam stage albo hurtownia danych, potem jakieś modele w analyzie services i potem jakieś rozwiązania do wizualizacji analizy danych. Tylko proszę sobie wyobrazić realizację na przykład fraud detection, czy jakieś tam rozpoznawanie innych rzeczy, które byśmy chcieli robić w czasie rzeczywistym, kiedy mamy mechanizm, że ja skądś dokądś te dane przenoszę. Czyli mam jakieś opóźnienia, czy to są minuty, czy to są godziny, czy to są dni, w zależności od tego, jakbyśmy te dane chcieli przeładowywać. Także to są takie aspekty, gdzie nie sprawdza się analizowanie danych w systemach typowych OLTP. Pomysł Microsoftu jest taki. Obcinamy to. Mamy taki model, gdzie od razu analizy robimy z systemu tego OLTP. Tylko właśnie przez zastosowanie tych technologii, które tutaj mamy na miejsce, plus analysis services pracujące w Direct Query, który się troszeczkę zmienił w wersji 2016, mamy możliwość analizowania danych transakcyjnych, czyli zbieramy transakcje, a my od razu online, w czasie rzeczywistym, analizujemy te rzeczy. I w jaki sposób to zostało rozwiązane? Pierwszy scenariusz to jest dla rozwiązań takich, ja nie będę tego szczegółowo tutaj opowiadać, tak jak mówiłem, to była odrębna sesja, z całą pewnością pojawią się też nagrania w necie, kto nie byłby zainteresowany, to za jakiś czas zapraszam. Operational Analytics na dysku, czyli na rozwiązaniach dyskowych, czyli nie tych in-memory, polega na tym, że budujemy indeks kolumnowy i odpowiednią strukturę, że równocześnie dane są jakby w wersji Java, takiego klasycznego indeksu klastrowanego i jednocześnie w indeksie kolumnowym. W przypadku wersji in-memory wygląda to podobnie, tylko tu są rozwiązane technologie in-memory, czyli te rzeczy, które się znajdują w trakcie użycia, które są, tak jak tutaj widzimy te elementy, znajdują się w tak zwanym tailu, takimś tam ogonie, który też jest realizowany poprzez technologię in-memory i mamy do czynienia z tabelą specjalną, w której czytamy dane te bieżące stamtąd, a resztę bierzemy z indeksu kolumnowego, czyli transakcje lecą sobie, a ja sobie robię analitykę, w czasie rzeczywistym sobie analizuję te dane. To dane biorę wszystkie z indeksu kolumnowego, który ma niesamowitą wydajność, a resztę dobieram w cudzysłowie z tych in-memory. Co przez to uzyskuje ileś dziesiąt rzędów szybszy wynik bez kolizji dla danych transakcyjnych, tak? Czyli tego typu mechanizm uzyskujemy. Dodatkowo ciekawą rzeczą z punktu widzenia tych mechanizmów i jednego i drugiego jest to, że w wersji 2016 mamy ciekawe wyskalowanie always-ona. Nie dosyć, że mamy więcej replik synchronicznych, bo już trzy, to jeszcze mamy coś takiego, co się nazywa load balancer dla odczytów. Czyli mam trzy repliki synchroniczne, które te dane replikują. Mam serwer ten pierwszą replikę, na którym się oddziałem operacje OLTP i trzy repliki danych do odczytu. Wykonuje się aplikacje na przykład analityczne, na przykład machine learning, na przykład cokolwiek sięga do tych moich danych tylko do odczytu, to load balancer to rozrzuca na te trzy pozostałe repliki, tak? Czyli skalujemy sobie to rozwiązanie jeszcze przez tą technologię always on. Kolejna rzecz. In-memory. In-memory się urodziło w 2014. Piękne, ciekawe rozwiązanie, ale oczywiście miało tyle różnych wad, że ludzie sceptycznie się do początku do tego podchodziły. Między innymi wady były tego typu, że nie można było mieć altera, czyli ja musiałem usunąć obiekt, utworzyć na nowo. W tej chwili takie rzeczy zostały zmienione, zostało to rozszerzone, w dodatkowo jeszcze wsparcie do TDE, czyli do tej transparentnego szyfrowania wszystkich danych, tak? Czyli te rzeczy się, widać, że się zmienia to OLTP tak, by realizować pełne możliwości, pełne procesy związane ze SQL serwerem. Czyli to powoli ewoluuje w taką stronę, żeby powiedzmy więcej było możliwości zaimplementować te rzeczy w naszych rozwiązaniach. Podobnie jest, jeśli chodzi o operacje, które są wspierane, jest też operacja wspierany Mars i od strony wewnętrznej, jakbyśmy mogli na to spojrzeć, poprawiły się procesy, które się tam dzieją. Czyli my mamy in-memory, wszystko szybko działa, tam mamy świetne wersjonowanie, nie ma kolizji przez to, nie mamy nadmiernej danej, bo indeksy nie posiadają swoich struktur i tak dalej, wszystko pięknie chodzi, ale to wszystko musiało być jeszcze logowane. No i to logowanie jeszcze zoptymalizowali w tej chwili w tej wersji, czyli efektywniej działają procesy związane z checkpointami, z tą operacją merge, która się dzieje pod spodem. A czemu się dzieje operacja merge? Dlatego, że nowa koncepcja jest logu transakcyjnego. Właściwie zapisywania tych danych, żeby zapewnić zasadę ACID. W tej chwili to wygląda w ten sposób w in-memory, że zrzucane są tylko delty, czyli nie, że całe dane, co ja się zmieniły, tylko ten kawałek, który uległ zmianie. Czyli jak ja na przykład rekord usuwam, to wystarczy, że tam w pamięci się w timestampie napisane będzie, że on żyje do transakcji N i nic się nie dzieje z tym rekordem na razie, tak? On jest tylko zaznaczony, że on przestał żyć w transakcji N. to, co się dzieje z zapisem na dysku, zapisujemy delta, czyli tylko zmienił się ten kawałek dotyczący tego timestampa. No i ta delta ląduje na dysk, co wiadomo, że o wiele mniej danych musimy zapisać niż wszystkie dane, które byśmy chcieli dotyczące tego rekordu. Ale co się dzieje, jak tych danych dużo pada na dysk? Rośnie nam dużo tych operacji, które są i w tle dzieje się taki proces, który nam to konsoliduje, żeby proces przywracania bazy danych, czyli stawiania jej ponownie, czyli na przykład recovery, czy na przykład wyłączam prąd i włączam ponownie i baza danych mi się podnosi, to ona by musiała te wszystkie kawałeczki przez nie przejść. I w tle się dzieje taka operacja merge i ona została właśnie też wewnętrznie poprawiona i poprawione zostało skalowanie na większą ilość procesorów, pliki nie są na nowo tworzone, no wiele takich zmian kosmetycznych wewnątrz, które mają niezły wpływ na wydajność. Okej, okay, idziemy dalej. Query Store. Nie wiem, czy na tej sali są ci, którzy mieli SQL Server zainstalowany, a jeszcze bardziej, że mieli z nim problem wydajnościowy, a jeszcze bardziej, że zaczęli analizować plany wykonania. No to świetna rzecz. Query Store. Query Store jest specjalnym narzędziem, który pozwala nam przechowywać pełną historię naszych zapytań. Nie to, co widzimy w widokach dynamicznych, tylko o wiele więcej. Kolejna rzecz, która jest. Bardzo łatwo możemy znajdować zapytania, które są dla nas mniej efektywne, mniej wydajne. Możemy sobie obserwować i, co ważne, obejrzeć te dane po restarcie serwera, tak? Czyli nie giną nam te informacje. Jak to wygląda? Możemy różnego rodzaju raporty sobie robić, które zapytania na przykład najbardziej nas obciążają. Jak wyglądały ich plany? Jak plany są różne, to ja mogę wymusić, żeby kolejnym razem brał na przykład tamten plan, tak? Czyli są różne zapytania, różne plany do tych samych zapytań się wykonywały w zależności od na przykład wejścia parametrów, to ja mogę wymusić użycie takiego planu, który występuje. Kolejna rzecz, która się pojawia, to jest Live Query Statistics. Myślę, że większość, co korzysta ze SQL Servera, kiedykolwiek w Management Studio spojrzała sobie na to drzewo planów wykonań. No to teraz możemy sobie to drzewo planów wykonań uruchomić w trybie online. Możemy sobie zobaczyć, jak to by wyglądało. Nie wiem, czy to widzicie dokładnie, bo na tej rozdzielczości to słabo chyba widać. Mamy coś takiego, że lecą procenty przy każdym obiekcie, jakbyśmy spojrzeli. Ilość obiektów przesyłanych, jak wejdziemy na jakikolwiek z tych elementów, to widać te informacje dotyczące, co się dzieje na tym obiekcie. Lecą procenty, że widać, że to przepływa, czyli macie teraz taki plan zapytań w trybie online. Dodatkowo jeszcze w SQL serwerze w tej chwili jest coś takiego, że możemy dwa plany zapisane ze sobą robić porównanie, czyli compare to plan i wybieram sobie plany, które są zapisane i porównuję, jaka jest różnica w dwóch planach. To też jest fajną rzeczą, bo jak mam duże plany, to mogę bardzo łatwo to zrobić. No nie będziemy tutaj patrzeć na te działanie. Wróćmy do tych naszych rzeczy kolejnych. Myślę, że na sali znajdzie się chociaż tutaj jeden programista, który będzie wiedzieć, czym jest JSON. JSON jest popularny dosyć, czy to będą jakieś bazy NoSQL-owe, czy jakieś tam wymiany i tak dalej. W tej chwili JSON jest popularny. No i co fajnego nam się pojawia w SQL serwerze? Pojawia nam się możliwość operowania JSON-em z bazy danych. Czyli pierwsza rzecz, mam strukturę relacyjną, robię sobie for JSON i mi się tworzy coś takiego jak z XML-em JSON. Ale mam JSON-a, robię sobie poleceniem OpenJSON i wczytuję obiekty w postaci tabelarycznej z JSON-a. Tak? Czyli mamy możliwość wymiany JSON-a pomiędzy bazą danych. No i oczywiście to będzie wyglądało w ten sposób, tak? Czyli to jest jeszcze dodatkowo następna rzecz, która jest bardzo fajna, is JSON. I zwróćcie uwagę, że możemy sobie wyciągać wartości z JSON-a, czyli przechowuję dokument, na przykład wartość w JSON-ie w jakiejś kolumnie. I z tej wartości JSON-owej na przykład wyciągam jakieś pole, tak jak tutaj jest na przykład order quantity, tak? Wyciągam tą wartość i na tej wartości ja mogę sobie budować indeks potem. Czyli wyciągam sobie te elementy, przechowuję w jednej kolumnie te rzeczy, a potem robię sobie kolumnę wyliczalną, która mi wyciąga konkretną wartość z każdego tego dokumentu JSON-owego. Nie? Czyli operuję na kolumnie tekstowej, gdzie mam te JSON-y, a te rzeczy wyciągam. Kolejna rzecz, która jest ciekawa, jeśli chodzi o działanie, to jest właśnie odpytywanie ze sprawdzaniem. No i tutaj mamy przykład właśnie budowania tych indeksów. Tak, czyli mamy for JSON, który ma tam różne klauzule, jest for JSON path, jest for JSON auto i tak dalej, tak podobnie jak analogicznie jak z XML-em. Mamy OpenJSON-a, który pozwala właśnie zaczytać i specjalne klauzule isJSON i isJSON value, które chodzi o pobranie tych wartości. No i kolejna rzecz, przez to możemy zintegrować, to jest rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, że powstaje środowisko, które pozwala nam tą chmurę trochę z on-premisem zintegrować. Powstaje nam rozwiązanie, które bardzo dobrze może współpracować z Microsoftową realizacją NoSQL-a, czy tam JSON-a, czy o bazy dokumentowej, czyli dokument DB, tak? Dokument DB jest specjalnym takim rozwiązaniem w chmurze, które w oparciu o technologie, które są zaimplementowane w InMemory, daje nam niesamowicie wydajne rozwiązanie w chmurze do przechowywania właśnie takich dokumentów. Okej, okay, kolejna rzecz. Nie wiem, czy ktoś się bawił kiedyś w Temporal Database, czyli chodzi o to, że zapisuję sobie jakieś dane, ale te dane się zmieniają, jakbym chciał historię tych danych przechowywać, tak? Czyli takie działanie. No i ISO jest określone, jakie są polecenia, żebyśmy mogli takie coś operować. No i w tej chwili Microsoft to zaimplementował. Czyli jeżeli byśmy chcieli, żeby tabela trzymała jakby historię zmian naturalnie w tabeli, żeby będę mógł pomiędzy kresami jakichś czasowych wyciągać te informacje, jakie te wartości były, no to jest taka możliwość. Czyli dochodzi nam tak naprawdę w modelu relacyjnym oś czasu, tak? Czyli takie jakby takie podejście z punktu widzenia Temporal Database. No i to wygląda mniej więcej w ten sposób, tak? Czyli zapisujemy sobie dane do tego, one trafiają, jak te dane będą zmodyfikowane, czy cokolwiek się będzie z nimi działo, tak? Czy robimy jakiś update, cokolwiek, to one będą potem stare wersje lądowały jakby w tej tabeli historycznej, nie? Co tam w Management Studio będziemy widzieli historical table i będziemy mogli do danych historycznych wejść i zobaczyć, od którego, w jakim tam period, w jakim tam okresie dane obowiązywały, czy istniały. Wsparcie jest do wszystkich tych rzeczy związanych tak naprawdę z Temporal Database, określonych w standardzie ISO ANSI. Okej, okay, nie będę tutaj więcej o tym opowiadać, myślę, że... No tutaj są te polecenia, tak? Czyli standardowo weźmiemy wersję, tak jak widzicie, tego wiersza normalną, tak będziemy mogli sobie powiedzieć z okresu, który by nas interesował, tak jak widzicie, która wartość tutaj będzie, z zakresu dat, która by była nas interesowała, zawierającą się w tym zakresie. Czyli myślę, że ciekawe rzeczy można z tym budować. Kolejny obszar czerwoności, który mamy, to jest bezpieczeństwo i cały szereg rzeczy, które wyszły z bezpieczeństwem. Zaznaczam, że z bezpieczeństwem wyszło troszeczkę więcej rzeczy, jakby ktoś tam szukał i patrzył, co jest, co polecam dla osób zainteresowanych. Ja się skoncentruję na trzech nowych mechanizmach. Pierwszy mechanizm to jest Always Encrypted. Always Encrypted jest to mechanizm, który daje nam taką prostą możliwość. Spójrzcie, o co chodzi. Dane, które przechowujemy na serwerze i transmitowane są z serwera, są zeszyfrowane. Deszyfracja odbywa się po stronie klienta, tak? Stąd ta nazwa Always Encrypted, nie? Bo dane przechodzą w postaci zaszyfrowanej i zapisujemy je w postaci zaszyfrowanej. Ważna uwaga jest taka, że w momencie, kiedy... Zaraz przejdziemy do następnego slajdu. Już zaraz jak szyfrujemy, to możemy jeszcze wybrać dwie drogi. Drogę losową albo deterministyczną. Jaka jest różnica? Losowa jest taka, że ten sam ciąg zaszyfrowany zawsze będzie miał inny ciąg kodu zaszyfrowanego, tak? Czyli wartość, którą byśmy szyfrowali dwukrotnie, za każdym razem będzie miała inny ciąg znaków. W przypadku, kiedy byśmy zrobili ten drugi scenariusz, no to obojętnie, kiedy byśmy to szyfrowali, zawsze ta sama wartość szyfrowana ma tą samą wartość kodowaną. Zalety i wady. Pierwszy, zaleta taka, że nikt na próbę nie jest w stanie zrobić kryptoanalizy tego, bo te dwa ciągi zawsze mogą mieć inny ciąg zwrotu, ale ma jedną wadę, że my na nim nie zbudujemy żadnych indeksów po stronie bazy danych, tak? Bo ja po stronie bazy danych mam zapisaną postać binarną, tak jak widzicie, w pierwszym przypadku mam zapisane tutaj jedną wartość inną i drugą wartość inną, czyli ja zawsze muszę wyciągać dane z tabeli, z tej kolumny, przeszukując całość. W momencie, kiedy zrobimy sobie wariant deterministyczny, to ja mogę wtedy zbudować sobie indeks po wartości szyfrowanej i wtedy bardzo szybko wyciągam te rekordy z bazy danych, które występują. Także bardzo ciekawy mechanizm z punktu widzenia działania i z punktu widzenia z całą pewnością potrzeby rynku, gdzie dane nie chodzi o to tylko, żeby były zaszyfrowane w bazie danych, ale żeby zarówno w bazie danych, jak i transmisja odbywała się w sposób zaszyfrowany, nie? Kolejna rzecz, row-level security. To możemy to nazwać jako funkcjonalność, ale po dużej części to jest taki dynamiczny filtr, czyli budujemy sobie taką specjalną schemę do, powiedzmy, do właśnie autentykowania do zasobów, czyli przydzielania praw do tych zasobów, gdzie dany użytkownik może widzieć tylko te dane, do których ma według tego naszego algorytmu pozwolenie. I obojętnie, czy on robi operację update, insert, delete, to on widzi tylko swój zbiór danych z danej tabeli. Tak, czyli taka ciekawa funkcjonalność. Ja nie będę jej opowiadać, bo funkcjonalność tą przedstawiałem też między innymi na blogu SQL Expert, ale w zakresie bazy danych Azure, ale to dokładnie to sam mechanizm występuje w tej chwili w SQL 2016. Kolejna rzecz, która występuje w SQL Serwerze 2016 i pojawiła się również w SQL Azure w wersji 12, jest to Dynamic Data Masking. Dynamic Data Masking to nie jest mechanizm stricte security, czyli w bazie danych nie ma zaszyfrowanych tych danych. Te dane nie są zaszyfrowane, tylko chodzi o to, że jak my robimy select, to chcemy, żeby te dane zostały zamaskowane, czyli przykryte czymś, żeby ja nie dostał to wyników. No oczywiście klasyczny przykład, który też na tym blogu pokazałem, no to jest jakiś tam numery kont kredytowych albo e-maili, tak? Czyli ja chcę, żeby na przykład zawsze wartość kolumny jakiejś zwracała mi pierwszą literę i ostatnią literę, a po środku na przykład x. To często tak się spotykamy, nie? Gdzieś tam jakieś kupujemy coś w jakimś sklepie internetowym po raz któryś i pojawia się początek numeru karty kredytowej albo pierwsza i ostatnia litera e-maila, czy coś takiego, żebyśmy wiedzieli, co to jest, ale tak naprawdę nie widzieli tych wartości, czy wręcz jawnie one nie szły z bazy danych na te rozwiązania, tak? Czyli tutaj macie dokładnie ten przykład pokazany. Mamy dane w tabeli zapisane w ten sposób, a budujemy sobie maskę, która ma tak wyglądać i te dane mają zwracać. I tak jak mówiłem, ta funkcjonalność pierwsza się pojawiła w wersji 12 SQL Azure. W tej chwili będzie w wersji 2016 SQL też dostępna, żebyśmy mogli w ten sposób to testować. OK, idąc dalej tą ścieżką czerwoną, ten Mission Critical Performance, dochodzimy do rozszerzeń związanych z Always Onem. No i z Always Onem, tak jak widzicie, troszeczkę się tutaj pojawiło. Najważniejsze moim zdaniem dwie z rzeczy, które tutaj są, to jest to, że mamy przede wszystkim trzy w tej chwili synchroniczne repliki, czyli ja mogę mieć SQL Server, który działa jeden jako ta główna replika, trzy synchroniczne, czyli które mają dokładnie te same dane co ten pierwszy, do tego mogę mieć cztery repliki, na przykład, nie wiem, jedną w chmurze albo wszystkie chmurze, albo gdziekolwiek, które są jeszcze asynchroniczne. I jeszcze mogę na przykład na tamtych robić backup, te trzy synchroniczne używać do raportowania, a transakcyjnie działam na tej pierwszej. I w momencie, kiedy któryś tam padnie, znaczy ten główny, no to jest automatyczny failover na te następne repliki, tak? Czyli to jest bardzo ważna rzecz. No i bardzo ważna rzecz moim zdaniem to jest właśnie to, że mamy możliwość w tej chwili load balancingu odczytu, tak? Czyli to jest taki dodatkowy feature z punktu widzenia tego działania. No i to jest właśnie możliwości o tym skalowaniu, przez to jeszcze mamy wsparcie do DTC, co nie było wcześniej. Mamy właśnie to, co mówiłem, jeśli chodzi o ten load balancing, tak? Czyli rozrzucanie tego po tych serwerach do odczytu i ewentualnie przełączanie na te kolejne rzeczy. Tutaj widzicie takie szczegóły typu routing list, możemy wymusić jakieś kolejności i tak dalej, i tak dalej. OK, kolejna rzecz, która jest o tym, nie mam slajdu oddzielnego, chyba nie mam, a nie mam. Jest rozszerzenie do TempDB. Chodzi o to, żeby efektywniej wykorzystywać bazę TempDB. Pewne rzeczy też się zmieniają w elementarnej instalacji SQL Servera, bo pojawia nam się na przykład takie coś jak ilość plików, gdzie chcemy, żeby TempDB miała, wielkość, automatycznie samo prawo file initialization jest nadawane, czyli te pewne rzeczy, które dobry administrator i tak musiał potem ręcznie rzeźbić, to w tej chwili już w instalatorze to może zrobić, żeby ta instalacja się standardowo już tak dobrze zainstalowała, nie? No i teraz mamy wsparcie do Windowsowego szyfrowania, czyli mamy ten Transparent Data Encryption ze wsparciem do poziomu Windowsa i przechodzimy do platformy analitycznej, czy wręcz do przejścia tego, nazwijmy to, około analitycznego. I to około analityczne składa się z wielu różnych rzeczy. Pierwsze to będzie oczywiście ten Polybase i rozszerzenia w SIS-ie. Co to jest Polybase? Polybase nie jest nową rzeczą w Microsoftie, ponieważ Polybase został stworzony do Parallel Data Warehouse. Parallel Data Warehouse to jest hurtownia danych, jedna z najszybszych na świecie hurtowni danych, którą można sobie kupić na zasadzie appliansu, czyli coś takiego, że kupujemy gotowe pudełko, które ma serwery tam zrobione na przykład przez Della czy jakąś tam inną firmę i zainstalowane przez ekspertów, czy to architektów, czy to ekspertów Microsoftu. Wersja PDW1 to było ekspertów Microsoftu, od PDW2 już mogą eksperci, tak jak na przykład my w SQL Expert, czy tam w innych firmach, oni mogą to przygotowywać. Czyli mamy PDW2, hurtownię, która jest wyskalowana bardzo szybko, ale musimy miliony dolarów na nią wydać. Także to jest to małe ograniczenie. Do tej PDW2.0 dołączono właśnie mechanizm, który się nazywa Polybase i wtedy to nazwali Analytic Platform System, APS w skrócie, taki jako appliance, który jest sprzedawany. I czym jest ten Polybase? Polybase jest to taki mechanizm, który pozwala nam budować zewnętrzne tabele, nazwijmy to tak, które tak naprawdę nie są tabelami, ale są danymi znajdującymi się na serwerach, które byśmy zaliczyli do kategorii Big Data. Czyli ja mam dane, które pracują na jakichś wielu nodach Big Data i mam SQL serwery, które wchodzą w skład przetwarzania polybase'owego i wygląda to tak, że każdy serwer łączy się z iloma węzłami, które na przykład MapReduce realizują, chociażby to będzie Hadoop czy Hortonworks, i łączą się z tymi danymi, które tam wyglądają, a my z nich korzystamy, odwołując się do tego głównego SQL-a w tej rodzinie, powiedzmy tego, tej polybase'owej, zwykłym selectem, czyli ja zwykłym selectem odczytuję dane, które są przechowywane na zasadzie big data. Co więcej, ja sobie je joinuję z moimi danymi, które się znajdują w postaci relacyjnej i mogę jakieś filtrujące indeksy jeszcze zakładać, co by przyspieszyły przetwarzanie później na tych nodach, które tam występują. Także tego typu mechanizm, który daje nam ciekawe możliwości, bo otwiera nam drogę zwykłych narzędzi analitycznych typu reporting services, DataZen server, Power BI, czytanie danych równocześnie relacyjnych i tych, które się znajdują big data, jakby z jednej płaszczyzny, z jednego selecta, z jednego SQL-a, który dla wielu osób jest dość dobrze znany. Tutaj mamy właśnie przykład konfiguracji i tutaj widzicie z boku możliwość konfigurowania różnych rozwiązań, które są dostępne, tak? Czyli może to być Hortonworks, to może być Hadoop, to może być zwyczajny storage azurowy, który przechowuje na przykład, nie wiem, dokumenty JSON-a czy jakiekolwiek pliki tekstowe. SQL Server Integration Services, czyli narzędzie do integracji, narzędzie do budowania ETL, ELT i tak dalej, też ma zmianę. Od takich podstawowych rzeczy typu, że mamy możliwość podłączenia się do mechanizmów typu Big Data, typu Hadoop czy coś takiego, to mamy kilka innych rzeczy, między innymi jakieś tam parametry, mamy, co jest ważną rzeczą, możliwość katalog database tej bazy danych do zarządzania, integration services budować always-onowej, czyli w tej chwili ta architektura też ma wsparcie do always-ona, czyli pada mi serwer jeden, to się nie martwię, bo ten SIS dalej jest zarządzany na tych moich replikach, tak? Czyli to jest dosyć ważne z punktu widzenia tego skalowania i tej wielkości rozwiązania. Także są zmiany też właśnie w Integration Services i też są zmiany, które może się tam zdążę wspomnieć przy hybrydzie, do współpracy i budowania rozwiązań z Data Factory, czyli z takim przepływem danych na poziomie właśnie platformy azurowej. Dobra. Czyli Always On, wiecie Państwo, jak to działa, więc nie muszę takich rzeczy elementarnych pokazywać. Always On Sys Katalog, specjalny kreator. Co się zmienia w analizie services? Może jest ktoś tutaj na sali, który z jakichś modeli analitycznych korzysta. Otóż zmiany też są i to dość duże. Pierwsza zmiana, która się pojawia, to dość kluczowa w tabularze. Tabular będzie miał dużo ciekawych nowych rzeczy, czyli po pierwsze inne podejście do sprzętu, czyli mamy coś takiego jak wsparcie do właśnie zrównoleglenia działania na partycjach, optymalizację pod kątem architektury NUMA. Co jeszcze ważne, w tej chwili Direct Query będzie działał na innych bazach danych, nie tylko na SQL serwerze. Czyli ja będę mógł zrobić model, który będzie się odwoływać na przykład do Oracle'a czy do jakichś innych produktów. Co jeszcze jest dosyć ciekawe? Dosyć ciekawe jest to, że no oczywiście wsparcie do większej ilości pamięci, no bo Windows Server 2016 ma wsparcie do 12 terabajtów danych, czyli te 12 terabajtów danych też SQL wtedy taki tabular pociągnie, ale co jest jeszcze ważne, że zmierzamy w tym kierunku, żeby dane mieć podzielone, tak jak wspominałem przy Operational Analytics, hot warm jest, podział na te dane takie często używane i rzadziej używane, tak samo tutaj będzie, że częściowo model będzie mógł się znajdować w postaci znajdującej się na dysku, nie tylko w pamięci. Pojawia się niewiele, ale kosmetycznie coś nowego się pojawia w analizie services w trybie OLAP, czyli w trybie multidimensional, czyli tych tak zwanych kostkach, tak? Czyli mamy nowe rzeczy, które też się pojawiają, nie jest ich może tutaj bardzo dużo, ale coś tam się nowego pojawia. Jeśli chodzi o ten Power Query, czyli mamy wsparcie do Power Query z tego poziomu procesowania, mamy też nowe rzeczy związane z językiem DAX, przyspieszenie między innymi też tego działania, mamy tą tak zwaną translację, czyli model już może być tak zwany wielojęzykowy, czyli pojawia się troszeczkę rzeczy. Na pewno pewnych ludzi też ucieszy właśnie to wsparcie dla tego, do tych połączeń MM. Także widać, że ten tabular też trochę ewoluuje no, w dość pozytywnym kierunku. Kolejna rzecz to jest wsparcie do rozwiązań mobilnych. Na czym polega to wsparcie do rozwiązań mobilnych? Docelowo to pewnie będzie część integralna, jak można przeczytać na roadmapie Reporting Services, część serwera Reporting Services. Na tą chwilę Microsoft kupił DataZen Server. DataZen Server każdy sobie może przetestować, bo możemy sobie zainstalować taką aplikację na każdym urządzeniu, które jest wspiera HTML-a 5, albo zainstalujemy aplikację na Windows Mobile, Android, iOS, czy na dowolnym systemie jak takim mobilnym. Możemy się podłączyć do serwera przykładowego, tak jak tutaj jest, no i po prostu korzystać z tego. Aplikacje są tak, system raportowania jest tak zaprojektowany, że jest bardzo wygodny z punktu widzenia użycia właśnie takiego na takich urządzeniach mobilnych, bardzo łatwo się ten serwer stawia, dość małe ma wymagania, a fajne rzeczy możemy sobie na tym robić. Tak, widzicie, są przykładowe właśnie raporty które możemy sobie obejrzeć, które tam funkcjonują właśnie w tym, jako te przykłady, które możemy sobie oglądać, tak? Czyli pojawił się nowy serwer, to jest Datazen serwer, oni kupili po prostu firmę, kupili ten produkt i on będzie częścią integralną nowego serwera. Jak mocno on będzie zintegrowany, no zobaczymy, jak będzie premiera produktu, ale niebawem to się na pewno stanie, tak? Czyli mamy teraz Datazen serwer, który jest w tym kierunku rozwijany. Reporting Services, który już niewiele osób, znaczy część osób pewnie pomyślało, że to jest produkt, który gdzieś tam w tle jest wygaszany, bo zresztą grupa produktowa Reporting Services zajęła się Power View, budowaniem nowej wizualizacji, Power BI-em, a ten Reporting Services tak se był, nie? No to w tej chwili Reporting Services wraca do jakichś łask i staje się tym serwerem, który docelowo ma skonsolidować to wszystko. Widać, że już Datazen ma być tutaj tą częścią. Power BI na razie nie jest jeszcze częścią Reporting Services, czy nie integruje się z Reporting Services w pełni, ale możemy przypinać dashboardy z Power BI-a w Reporting Services, czyli na jednej platformie Reporting Services mogę mieć dashboardy, które tak naprawdę pokazują dane wizualizacje z Power BI-a. Dodatkowo działa w HTML-u 5, czyli na przykład na tym Edge'u, czy na jakichś innych przeglądarkach w HTML-u 5, możemy sobie oglądać raporty. Raporty będą miały nowe komponenty. Co ciekawe, jak ktoś korzysta z Reporting Services, parametry będziemy mogli, miejsce parametrów sobie sami wybierać, układać na takiej siatce, co też jest taka większa elastyczność w tworzeniu tego raportu, także pojawiają się takie ciekawe rzeczy z punktu widzenia jakby działania. No i rzecz, którą ucieszy najbardziej taką grupę, nazwa niedawno wymyślona, dość popularna, data scientist, czyli takich ludzi, co tam badają te dane, co tam zajmują się tak naprawdę jakąś eksploracją czy uczeniem maszynowym. Oni bardzo często, czy to w środowisku akademickim, czy to w środowisku biznesowym, korzystają z języka R. Taki język wymyślony, stworzony właśnie, dedykowany do wykonywania analitycznych operacji czy implementacji algorytmów do drążenia, eksplorowania czy wręcz uczenia maszynowego. No Microsoft kupił kolejną firmę, Revolution, i pewne rzeczy zintegrował właśnie ze SQL Server 2016. I mamy coś takiego, co się nazywa Air Service. I Air Service powoduje to, że będziemy mogli sobie budować tego typu rozwiązania, tak? Czyli SQL Server, ja w SQL-u piszę znowuż do tego SQL-a, a mam biblioteki napisane w Erze, które coś mi robią, ja mogę z machine learning jeszcze skorzystać, czyli budujemy takie środowisko, gdzie znowuż ten SQL Server jest tym częścią centralną. Czyli widzicie, że jest ten JSON, jest ten Polybase, jest ten R, mamy uniwersalność tego silnika do innych celów tak naprawdę przygotowaną niż standardowo, to jest tylko i wyłącznie operacje relacyjne, tak? Czyli mamy jedno miejsce, gdzie będziemy mieli zarówno przechowywanie tych danych, gdzie mamy silnik przetwarzania tego analitycznego, a zarazem ten model relacyjny, czyli będzie coś łatwego dla zarówno tych analityków biznesowych, może to tych właśnie data scientistów, ale też dla zwykłych administratorów, którzy będą zarządzać tym serwerem. To daje nam oczywiście znowuż kolejną wygodę, bo jak te narzędzia do wizualizacji raportowania sięgną do jednego źródła i będą mogły korzystać z potężnego zbioru, z potężnego narzędzia, jakim są skrypty pisane w języku R. Okej. Kolejna rzecz, którą mamy, to mamy rozwiązania związane z technologiami, powiedzmy tymi, co się znajdują w chmurze, tak? Czyli doszliśmy teraz do tego, żeby budować rozwiązania hybrydowe. I tych rozwiązań hybrydowych jest bardzo dużo. To znaczy, to jest tak, że oczywiście my możemy bezpośrednio w chmurze przygotować rozwiązanie, czyli robimy sobie wirtualną maszynę, mamy bardzo fajne nowe narzędzia, że ja mogę zmigrować mojego SQL serwera do wirtualnej maszyny przez użycie jednego kreatora, który sam mi tworzy wirtualną maszynę, wszystko przenosi i wszystko fajnie robi, tak? Czyli może to być tego typu kierunek. To może być kierunek, że ja w chmurze będę chciał przechowywać dane na SQL Azure, ale może być inny też temat, który będzie się pojawiać, czyli na przykład Stretch Database, tak? Stretch Database, jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że koncepcja jest bardzo prosta. Znowu się pojawia pojęcie dwóch rodzajów ciepła danych, tylko że teraz mamy hot i cold, tak? Czyli mam dane takie bieżące, których ja używam na bieżąco, mam i tak potrzebuję, ale mam też dane takie, które są historyczne. No i albo je backupuję, w cudzysłowie, rzucę gdzieś tam, bo mi to niepotrzebnie ten serwer zabiera, albo mogę zrobić coś innego, skorzystać z Stretch Database. Stretch Database polega na tym, że ja jedną tabelę mam podzieloną, że część danych, obojętnie czy to one będą in memory, czy one będą standardowo, będą się znajdowały na naszym serwerze lokalnym, a reszta danych w tle znajduje się w Azurze. I teraz jak ja robię zapytania do tych danych hot, no to tylko SQL Server odpowiada lokalnie. Ale jak ja poszerzę moje zapytanie o te dane, które się znajdują w chmurze, to po prostu część danych przychodzi do mnie z chmury, a część przychodzi z tego SQL-a, które są razem konsolidowane i stanowią jeden wynik w naszym zapytaniu, tak? Czyli mamy taką sytuację, która może w ten sposób wyglądać. Kolejna rzecz, która jest, to jest to, co ja wspomniałem, że mamy możliwości budowania teraz projektów SIS-owych trochę szerszych, czyli nie tylko i wyłącznie przetwarzanie lokalne, ale przetwarzanie, które zahacza nam od Azura. I w Azurze mamy różne rodzaje mechanizmów składowania, SQL Azure, SQL Data Warehouse, mamy coś takiego, co się nazywa Azure Data Streaming, czyli to, że ja nie mam danych składowanych, tylko ja przetwarzam strumienie danych. No i teraz ten przepływ całych danych, ten proces, też jakoś trzeba czy to obsłużyć, czy to zarządzać, czy to coś wykonywać. No i też potrzebne jest to, żebyśmy mogli zbudować takie rozwiązanie, które będzie się integrowało z tym Azure Data Factory, z właśnie Integration Services, tak? Czyli powstaje takie rzeczy i tak jak zobaczycie, źródła danych nowe są, między innymi właśnie możemy wysyłać zapytania do HD Insight, czyli tam mamy w HD Insight, mamy zaimplementowanego Hadoopa, Sparka, mamy tam jeszcze HBase'a i Storma, tak? Czyli mamy tam ileś technologii tak naprawdę, które w tle działają na platformie właśnie azurowej, które pozwalają budować te rozwiązania ogólnie nazywane big data, nie? Kolejna rzecz, która jest, to jest rozszerzenie wykonywania backupu do chmury. Czyli chodzi o to, żeby zbudować różnego rodzaju mechanizmy, które zautomatyzują nam ten proces albo ułatwią proces. Czyli ja nie chcę tych danych przechowywać lokalnie, tylko wolę sobie te backupy zaszyfrować i przechowywać na blob storage jakimś tam azurowym, bo mam tą pewność, że ja nie muszę nagrywać gdzieś na jakichś, nie wiem, tasiemkach czy na czymkolwiek innym, tylko po prostu robię sobie to w chmurę i wiem, że to obojętnie, czy mi się spali serwerownie, czy nie, backup gdzieś tam się znajduje. No oczywiście ja tu nie wnikam w sprawy, czy ja chcę mieć te dane w jakimś tam data center w Irlandii, czy wolę mieć tam je, powiedzmy, u siebie lokalnie, no ale załóżmy, że nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy taki backup wykonywali, no to jest taka możliwość, która nam to daje, tak? Czyli mamy nowy mechanizm i co się zmienia jeszcze? Backup, ten Azure, on działa w ten sposób, że wysyła te dane pewnymi blokami, co jest bardziej optymalne z punktu widzenia jakby wyceniania później tych operacji typu blob po stronie Azura, tak? Czyli takie korzystne z punktu widzenia jakby użycia tego mechanizmu. To jest to, co ja chciałem Państwu przekazać. I jeśli chodzi o te działanie, specjalnie miałem się zostawić, chyba zostało jeszcze mi trochę czasu. Chciałbym, znaczy jestem do dyspozycji, jeśli chodzi o pytania i chętnie odpowiem na pytania, jeśli chodzi o te technologie, które tutaj się w tym SQL Server pojawiają.
To dotyczy tylko całej tabelki, czy konkretnych kolumn?
Kolumny. Always encrypted kolumny, znaczy ja mogę zaszyfrować wszystkie dane w tabeli, ale idea jest taka, że ja szyfruję kolumnę, tak? Czyli pod tym kątem to jest, że na przykład jakieś dane krytyczne, one się znajdują w postaci zaszyfrowanej, przychodzą i ja mam klucz, czy to sprzętowy, czy jakikolwiek inny, to zaimplementowany po stronie aplikacji i dopiero wtedy te dane lokalnie deszyfruję i znowuż postać zaszyfrowaną zapisuję do serwera. I tak jak mówiłem, dwie drogi szyfrowania. Ta deterministyczna, która zawsze tak samo to zaszyfruje i ta, co za każdym razem to inaczej zaszyfruje, nie? Czyli to na tej zasadzie taka jest idea jakby tego mechanizmu, nie? Słucham? Where zadziała, ale ja muszę zapytać się o postać binarną, nie? Tak? Bo binarnie zadziała. I tak samo indeks mogę zbudować, ale tak jak mówiłem, indeks jest sens budować na danych, które będą miały deterministyczne. Ponieważ na przykład ciąg a la Makota zawsze ma tą samą postać binarną, nie? Znaczy binarnie zadziała, tylko czy on ma sens? No nie ma, ale zadziała. A to dwa różne pytania. Słucham? Nie, no po każdemu. No jeżeli mam dane w postaci binarne, to jest tylko i wyłącznie komputer. Nie, bo jeżeli ja bym chciał działać na szyfrowaniu kolumny, która miałaby być deszyfrowana i według tego ten UR miałby działać, no to mamy mechanizmy w SQL serwerze, gdzie ja mogę i komórkę sobie szyfrować, nie? Ale to jest inna potrzeba, nie? Tu jest potrzeba taka, że SQL serwer przechowuje dane zaszyfrowane i ja te dane zaszyfrowane przesyłam i dopiero aplikacja sobie dokonuje deszyfracji. Tak? To jest to zastosowanie. Jeżeli ja potrzebuję dane szyfrować i jak ja mam prawo, to je deszyfruję, no to mechanizmy w SQL serwerze są te stare, nie? W cudzysłowie. Nie? Także to jest taki kierunek, nie?
Jaka jest przewaga tego nad po prostu szyfrowaniem SQL 2000 nawet po stronie klienta? Jak ustalam algorytm, szyfruję, wysyłam do SQL serwera i to jest zaszyfrowane?
kwestia zarządzania kluczem i zarządzania mechanizmem szyfrowania. Tak? Czyli to jest mechanizm wsparcia do dystrybucji i zarządzania też tym kluczem, nie? Tak. Znaczy tam, no, można wrócić do tych slajdów. Polecam też, właśnie będzie sesja na ten temat na SQL serwerze dotyczących tych nowych rzeczy związanych z tymi szyfrowaniami, no i to też tam będzie pewnie przedstawiane przez kolegów, nie? Także to, no, jest dosyć ciekawy ten temat, bo w przypadku tego to jest faktycznie szyfrowanie, a row level security i data masking to są inne mechanizmy, które się pojawiają, nie? Data masking to jest tylko i wyłącznie przykrywanie danych w wyniku, a nie, że użytkownik jest ograniczony jakoś do tych danych, nie? Także to są i te trzy mechanizmy, które się tutaj pojawiają w 2016 i zaznaczam również w Azure wersji 12, nie? Czyli tym SQL Azure, nie? Żeby można bazę zrestaurować na tej starej wersji? Ja nie sądzę, żeby w ogóle ktokolwiek taką ideę miał, nie? Z jednej prostej przyczyny, że w każdych wersjach zmienia się format pliku zapisywania tej bazy danych, nie? Na pewno nie pójdzie nigdy w tę stronę Microsoft. Nie sądzę przynajmniej, żeby takie coś było. Nigdy nie słyszałem o tym, żeby to w ogóle jakieś tam było zadanie w jakichś kolejkach, czymkolwiek, nie? Tak, z takich ciekawych innych rzeczy, co się pojawiło, no to mamy polecenie drop if exist, nie? Czyli jak usuwam procedurę, no to nie muszę sprawdzać, czy ona istnieje, tylko robię drop if exist i on ją dropnie jak jest. Jak nie ma, to się nic nie stanie, nie? Czyli tego typu rzeczy się pojawiają, czyli te nowe, które ludzie jakby mają jakieś uwagi, czy tam brakuje czegoś, no to takie kosmetyki też się pojawiają. No, o takich rzeczach tutaj nie będę mówić, no bo to szkoda czasu, żeby każdy taki drobiazg omawiać, no ale to się pojawia, nie? A takie rzeczy związane z tym backupem, z przenoszeniem plików, bo to nawet nie tylko jest kwestia backupu, bo nawet jak pan przeniesie bazę danych z 2012 na 2014, zmieni nawet przy level compatibility 12 i potem pan będzie chciał przenieść z powrotem, to ona i tak już ma zmienioną strukturę zapisu na stronach, nie? I w momencie, kiedy pan by chciał zrestaurować, to by musiał być po stronie starszego narzędzia interpretator nowego narzędzia, nie? Czyli to jest trudne do zrobienia, więc tak naprawdę wtedy pan używa innych mechanizmów, a nie takiego restora, nie? Także no, nie jest to tak wymyślone, nie? Może pan nawet, nie wiem, replikację sobie uruchomić wstecznie, nie? I on będzie panu replikować, czy przeniesie panu snapshotowo, czy cokolwiek, nie? Są różne mechanizmy inne, nie? Ale nie takie przeniesienie wprost, bo takiej idei nie ma. I mówię, ja nie sądzę, żeby taki kierunek w ogóle się pojawił, nie? Ale tutaj zawsze można na konekcie zgłosić swój pomysł i zobaczyć, jak społeczność będzie to popierać i co odpowiedzą z grupy produktowej. Czy zamkną bez rozwiązania od razu, czy co zrobią, nie? No, ale nie, mówię, nie sądzę, żeby taki kierunek się w ogóle pojawił, nie? To znaczy, idea jest taka, że on ma być częścią reporting services. Więc jak on ma być częścią reporting services, to reporting services nie jest produktem, on można powiedzieć, że on jest standalone na swoim HTTP tam sys coś tam, nie? Czyli on ma takiego mikro AES-a swojego. Chyba że działamy na SharePoincie, no to on ma wtedy normalnie, działa na tym AES-ie standardowym, nie? I jeżeli ten datazen stanie się tą częścią integralną, a taki kierunek na szczęście moim zdaniem jest, żeby to wszystko połączyć, żeby to nie było takie rozproszone, że mam 1000 narzędzi, bo szczególnie to jest jak z klientem rozmawiam i rozmawiamy o rozwiązaniu, jeżeli bym podszedł do problemu nie biznesowo, tylko zaczął produktowo, to klient zemdleje albo powie, że on woli kupić sobie jakiś tam click view czy coś innego, bo to jest jeden prosty klik i już jest, tak? A nie, że ja mu pokazuję szóste narzędzie, które niby robi coś innego, ale to w sumie i tak analizuje te dane, nie? Czyli to też jest takie zastrzeżenie, że no, to trzeba też umieć porozmawiać o jakby tym meritum, które tam jest, nie? No i teraz z datazenem to wygląda w ten sposób, że mamy kolejny serwer, czyli mam Power BI-a, mam reporting services, mam funkcjonalności, które mam pod SharePointem i mam właśnie datazen, nie? No i ten datazen ma trafić tu. Za jakiś czas może Power BI też będzie miał większą funkcjonalność on-premisową. W tej chwili te rzeczy, które robimy w Power BI Desktop, w tym narzędziu, możemy już zapisywać do Pyramid Analytics. Czyli trzeba kupić komercyjny, znowuż inny on-premisowy serwer i możemy tam zapisywać. Ale myślę, że kierunek będzie taki, żeby to jednak mogło się też spotkać on-premisowo, nie? Tylko że te produkty bardzo ewoluują, to są wszystko produkty takie, których największy nacisk się daje na ergonomię, łatwość użycia i projektowania, a zarazem elastyczność w tych kierunkach mobilnych, nie? Czyli przez to też tak troszeczkę może wygląda, nie? Także jestem przekonany, że to będzie chodziło po staremu, w cudzysłowie, jak reporting services. Szczególnie, że reporting services działa na HTML5 i działa to nawet fajnie, płynnie, stabilnie, wszystko działa, nie? Także jak ktoś sobie zainstaluje i zobaczy pod Edge'em, to działa tak, jak trzeba, nie? Tak z punktu widzenia takiego funkcjonalnego. 2016 roku. Znaczy, możemy sobie pospekulować. Poprzednia wersja miała 1 kwiecień, jeszcze poprzednia miała 1 kwiecień. Jakbyśmy analizowali, obojętnie jakim algorytmem masz, machine learningowym albo czymśkolwiek innym, to biorąc pod uwagę dwie ostatnie dane wyjściowe, wyszedłby nam 1 kwiecień. Ale jak będzie, to zobaczymy. No mamy w tej chwili CTP3, który wyszedł końcówka września, początek października, tak? W tej chwili już można go publicznie pobierać. No więc ja nie sądzę, żeby następny CTP powstawał, może jakiś tam CTP 3.1 albo 3.2 i następny pewnie będzie kandydat do produkcji, nie? Czyli przypuszczam, że to jest już naprawdę nieduży czas, że ten SQL Server zapuka do marketów, nie? Także to tak to myślę, że wygląda. Tak? Stretch database, tak? Mechanizm jest dosyć Siberian, coś takiego, jakby pan sobie wszedł do Google albo napisał do mnie maila, jest artykuł z Microsoft Research o badaniu właśnie danych hot i cold. To znaczy, oni, SQL takie dane jakby mniej używane, sam wypycha tam. Także taka jest tego idea, nie?
Jeżeli ja zadam zapytanie SQL-owe, to czy ja powinienem,
nie.
Co jest u mnie na serwerze, co...
Nie ma to znaczenia, no bo znaczy musi być pan online, nie? To jest jakby ten warunek konieczny przy tym, jak dana baza jest, dana tabela jest podzielona, nie? Po prostu pan nie dostanie całych wyników, jak nie dostanie się, nie?
No ja rozumiem, że część danych mam u siebie, więc jest szybki dostęp, a część...
Znaczy, to jest oszczędność. Znaczy, zaleta jest taka, wyobraźmy sobie, że mamy system RP, na przykład. I ten system RP ma dokumenty, ale ma też na przykład operacje magazynowe. I załóżmy, że on ma... tysiące dziennych operacji magazynowych, które tak naprawdę implikują wręcz miliony albo setki milionów tak naprawdę ruchów, bo tak naprawdę z magazynu schodzi, załóżmy, pojedyncza rzecz, a ja tam wywożę paletami, ale tam na przykład śledzenie pochodzenia czy cokolwiek innego wymaga ode mnie bardzo dużej szczegółowości. Czyli mam miliony operacji. No i standardowo pan tak naprawdę opiera się na dokumencie, na jakichś wartościach globalnych, nie używa pan tych danych starych, tylko operacyjnie bieżące dane. Ale no i ma pan teraz taką alternatywę. Albo dokupujemy co chwilę nowe dyski na te kolejne operacje, albo ja tę część danych starych po prostu mam w chmurze. I to jest jedna tabela, gdy ja chcę, to ja z nich sięgam, a jak ja nie chcę, to one po prostu korzystam z tych danych bieżących, nie? Czyli takie zastosowanie... Słucham? Tabela jest częściowo u mnie, częściowo tam. I on rozpoznaje, którą część tej tabeli potrzebuje pan w tym momencie tego zapytania, nie? I te dane mniej używane będą się znajdowały w chmurze, a te dane, których pan non-stop używa, będzie pan miał je na miejscu. Także... No właśnie na razie nie. Streczować można dlatego, żeby kupić coś w Azurze. Tak na razie to wygląda. Nie wiem, czy jest wizja, że to inaczej by wyglądało, ale wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli ja mam problem z moim lokalnym serwerem, żeby dokupować im, to są inwestycje, to taniej mi wychodzi, faktycznie tak jest, storage tańszy jest w chmurze, nie? Pytanie, czy ja mogę, czy chcę i tak dalej, nie? Ale tak teoretycznie to wychodzi, nie? Ja tego nie testowałem właśnie. To jest rzecz, którą chciałbym przetestować i myślę, że będę chciał to potem na blogu napisać, czy mi się udało, czy udało się jakiś błąd. Im większe błędy mi się uda zrobić, tym będzie szybciej ten artykuł pewnie jakoś opisany. Jak nie będzie błędu, to będzie mało do czytania, nie? Więc tam zobaczymy, jak to będzie, nie? Przejrzyste, to jest przejrzyste właśnie, nie? No bo na przykład ten problem się niekiedy rozwiązuje w ten sposób, że robimy sobie na przykład wędrujące okna partycjonowania, nie? Że ostatnią partycję przerzucam do innej tabeli albo w ogóle usuwam i mam zawsze te 12 miesięcy, żeby to czyścić. Na przykład takie są mechanizmy, które się to robi, nie? Albo właśnie odcinam ją do innej tabeli, na przykład archiwum, nie? A tutaj mam tą zaletę, że ja nadal mam to wszystko niby w tej samej tabeli, ale na dysku mam tam załóżmy 1 tera, a w chmurze już mam 10, nie? No i wtedy mam tą elastyczność, że ja tego nie muszę tak naprawdę u siebie mieć. Niby te dane mam, ale tak naprawdę one nie są używane, ale w sytuacji skrajnej, jakby ktoś powiedział, chcę, to je mam, nie? Także to jest, do tego typu to jest zastosowanie, nie? To jest kwestia konfiguracji. Jeżeli to jest struktura, która jest indeksem, no to ona siłą rzeczy jest rozdzielona na to i na to, nie? Czyli jak pan to szuka po tym indeksie, tam jest No byśmy musieli wejść w te szczegóły związane, jak to jest zbudowany ten Strange Database. Ja myślę, że to jest temat troszeczkę szerszy, żeby na to troszeczkę popatrzeć, nie? Bo to jest kwestia tam, w jaki sposób on rozpoznaje, które rekordy są, bo to wszystko jest też, jeżeli pan by chciał, to w MSDN-ie też to jest opisane, nie? Jak pan napisze do mnie, to ten, mogę panu podesłać linka, można sobie zobaczyć, jak jest opracowana ta architektura od strony implementacji, albo w tym artykule właśnie tam Siberian, nie pamiętam tytułu dokładnie tego naukowego, co Microsoft Research przedstawił koncepcję w ogóle tego rozpoznawania tych danych cold i ten, znaczy hot i warm i cold, nie? W tym rozwiązaniu, nie? Ma bazę dokumentową, dokument DB, tylko że ma pan ją na Azurze. Także ma, nie? W ogóle to jest bardzo ciekawa architektura, bo oni tam zaimplementowali dużo koncepcji z tych BW3, które zaimplementowali w InMemory, dlatego to jest bardzo ciekawe i bardzo efektywne z punktu widzenia działania, tylko pech chciał, że oni to zrobili tylko jako usługę, jako serwis, nie? Także na razie tego nie ma. W przechowywanie dokumentów, to jest to, co ja pokazywałem, bo mamy w tej chwili te wsparcie do is.json i is.json value, czyli mogę sobie pobierać te wartości JSON-owe i mogę przechowywać po prostu tekst w kolumnie i je świetnie indeksować, nie? Czyli ten krok do takiego pseudo przechowywania JSON-owych dokumentów mamy. Tylko że to nie jest baza stricte tak jak dokument DBS, tylko to jest rozwiązanie, które pozwala mi przechowywać tekst, który ja umiem interpretować JSON-owo, nie? A zarazem otwierać dokumenty przez Open JSON, żeby je z nich tak szatkować, jak XML-a szatkujemy do postaci relacyjnej. Czyli tylko te kierunki są na razie zrobione. Nie ma informacji, czy którykolwiek z tych rozwiązań, które są znane, czy oni będą chcieli przenieść z chmury na lokalne rozwiązanie, czy będą dążyć do tego, żeby to było tylko i wyłącznie w formie tej chmury, nie? Także jest ciekawy ten dokument DB, polecam się zapoznać, bo technologicznie to jest bardzo ciekawy produkt, nie? Azure SQL i SQL Server on-premisowy dążą do tego, żeby te wszystkie mechanizmy występowały tu i tu. Do tego stopnia, że na przykład teraz w SQL Azure pojawia się nawet Extended Events, czyli my będziemy mogli przez Extended Events monitorować działanie SQL Azure'a, oczywiście w okrojony bardziej sposób niż to możemy robić lokalnie, ale takie możliwości nam nowy SQL daje. Także dążą do tego, żeby te wszystkie rzeczy były, chociażby InMemory, Column Store, te rzeczy wszystkie, one się tam pojawiają w chmurze i one tam są też, nie? Czyli te rzeczy możemy już korzystać, nie? Ten Query Store? Plany zapytań? Plany zapytań nie wiem, czy będą, czy nie. Myślę, że jest też prawdopodobne, że to będzie, tylko tam musiałaby być pewnie wizualizacja przygotowana na tym panelu. Ciekawe, jak się będzie to zachowywało, jak Management Studio podłączymy do tego, a tego jeszcze nie testowałem, nie? Dokładnie. Także jest tutaj ta różnica, ale też to jest tego różnica, że trzeba pamiętać, do czego my się łączymy. My się łączymy tam do bazy danych, a nie do instancji, tak? Czyli to jest tak, jakbyśmy korzystali z funkcjonalności też w Management Studio, gdzie może się pan podłączyć do bazy danych. I też pan ma wtedy troszkę inną funkcjonalność Management Studio, nie? Bo pamiętajmy, że to jest rozwiązanie w chmurze, których jest dużo baz danych, a ja się łączę tylko do mojej. Czyli to też trzeba mieć na uwadze. Także coś za coś, nie? To jest takie no, rozwiązanie cloudowe, niesie jakieś pewnego rodzaju ograniczenia. Jeżeli nie wyczerpałem wszystkich pytań, czegoś takiego, to zapraszam do kontaktu, ewentualnie mogę dać moją wizytówkę. Ze swojej strony tylko chciałbym zaprosić jeszcze na tą konferencję SQL Day. Zachęcam też do zapoznania się z grupą Polish SQL Server User Group, która zarówno ma oddział w Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku i Poznaniu. Dziękuję, jestem do dyspozycji.